Jarosław Sachajko, Koło Poselskie Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
Dzień dobry, ale tak spoglądając na dwór, to raczej dobry wieczór.
To prawda. Jesień, 8 grudnia, za oknami ciemno. Ale to zanim do pogody i do tego, co jest za oknem, panie pośle, to jeszcze trochę do polityki. W niedzielę szykuje się duży kongres, duże wydarzenie Prawa i Sprawiedliwości. O rolnictwie ma być mowa. Czego pan się spodziewa? Co może rolnikom zaproponować partia rządząca?
Panie redaktorze, o tyle jestem w niezręcznej sytuacji i chciałbym uniknąć odpowiedzi na to pytanie, bo wiem, co tam będzie, więc nie...
Dlatego pana nie posła mogę, pytam właśnie.
Nie, no ja nie mogę palić tematów, które będą tam ogłoszone.
Dużo ale skąd poseł opozycji było, nie było, umowa zawieszona wie, co zrobi partia rządząca?
No ale to, jak umowa to się zawieszona stało? Jest, umowa jest zawieszona, jeżeli chodzi o głosowanie, a jeżeli chodzi o pomaganie, współpracę, to ona cały czas z mojej strony działa i ze Prawa i Sprawiedliwości też działa. No spotykamy się, rozmawiamy, co jak powinno wyglądać, więc również rozmawiałem, no co jest ważne, na co zwrócić uwagę na kongresie.
Ale był pan konsultowany? Oczywiście. Był pan osobą, której ten program był pokazywany i pytano pana, czy to są dobre, czy złe propozycje?
Panie doktorze, o tych propozycjach, bo w rolnictwie wiele się nie zmienia. Wiemy, co trzeba w rolnictwie zrobić. Ja już to opisałem w obywatelskim programie rolnym Kukiz 15 wiele lat temu. Więc w tej chwili rozmawiam oczywiście z posłami Prawa i Sprawiedliwości o tych projektach, jakie najlepiej, najbardziej optymalnie zrobić i które wcześniej. Dlatego, tak jak mówię, chciałbym uciec od tego pytania. Będę je w przyszłym tygodniu, możemy je oceniać.
W przyszłym tygodniu będzie już trochę musztarda po obiedzie, bo wszystko będzie jasne. W przyszłym tygodniu będzie poniedziałek. Poniedziałek jest po niedzieli, a w niedzielę wszystko będzie ujawnione. W którym kierunku będzie iść partia władzy i czy pana zdaniem te propozycje to pozwolą, żeby Prawo i Sprawiedliwość przeprosiło się z rolnikami, z terenami wiejskimi, ze społeczeństwem mieszkającym na wsi po piątce dla zwierząt?
Panie rektorze, ja to już padło parę razy. O tej piątce dla zwierząt, o tej części rozwiązań, bo nie wszystkie tam były tragiczne, o tej części rozwiązań już należałoby zapomnieć i trzeba iść do przodu. Naprawdę jesteśmy w
trudnej sytuacji. Ale rolnicy pamiętają.
Pamiętają, bo są podsycani, ale nie pamiętają, co dobrego się zdarzyło i w jakiej w tej chwili są trudnej sytuacji, jakie są trudne decyzje przed rolnikami, bo tak jak cała gospodarka żyje w ogromnej niepewności, tak rolnictwo ma jeszcze większą niepewność, bo mamy dłuższy okres produkcyjny, no bo produkcja, nie wiem, no gwoździ, śrubokrętów, a nawet produkcja samochodu jest krótsza niż produkcja rolnicza, no bo tutaj mamy okrągły rok. A jeżeli byśmy rozmawiali o wołowinie, to są 2 lata. 2 lata od małego cielaka do tego, aż można tego byka ubić, żeby była wołowina. Więc bardzo długi okres czasu produkcji i wiele zmiennych niepewnych. Bo niektórzy mają problem z gazem, inni mają problem z ropą, jeżeli to jest firma transportowa, a w rolnictwie jest problem ze wszystkim. Bo problem z nawozami, problem gazowy, problem ropowy, bo przecież całe rolnictwo ropą stoi, trzeba grzać.
Jasne, ale teraz rząd znajdzie na te wszystkie kłopoty rozwiązanie?
Znaczy już częściowo zostały znalezione. Udało się przekonać Prawo i Sprawiedliwość do tego, że rolnicy powinni być traktowani tak samo jak i przedsiębiorcy. I to już będzie ogromna pomoc dla rolników. Ale mamy niestabilne ceny. Jeszcze 4 miesiące, 5 miesięcy temu prognozowano, że ceny zbóż wystrzelą i będą na bardzo wysokim poziomie, a 4 z rzędu giełdy MATIF, czyli te giełdy, które ustalają światowo ceny, a my musimy po takich cenach sprzedawać, no bo ktoś od nas musi kupić, do tego tematu zaraz wrócę, spadała no cena zboża.
Wrócimy albo nie wrócimy, ale do zboża wrócimy na pewno. Ten program mnie, panie pośle, interesuje. Jakie to będą zmiany? Co się w tą niedzielę wydarzy?
Zmiany będą duże, zmiany będą takie, aby...
To będzie rewolucja na wsi, to będzie tak, że będziemy żyli tą konwencją przez cały tydzień, że polscy rolnicy będą żyli, będą omawiać te propozycje. Co to, jaka jakość jest tego programu?
Tak, chodzi o stabilizację cen, wszystkich cen i stabilizację produkcji. Bo o zbożu pan chce rozmawiać, ale możemy od razu.
Chcę na przykład o paszach z Ukrainy, które miały przez Polskę przejechać, wjechać i być reeksportowane dalej. Wydaje się, że tak nie było, że te pasze zostały w Polsce, zwłaszcza
część pasz, ale to
duzi hodowcy, drobiu.
Albo pan redaktor będzie mówił, albo ja.
Teraz będę mówił ja i będę mówił do końca, aż zadam pytanie. I pytanie jest takie, na ile ukraińskie zboże zdestabilizowało polski rynek zboża, na ile polscy rolnicy, którzy produkują, uprawiają zboże, są stratni, panie pośle.
Ja zacznę od końca. Dlaczego ukraińskie zboże mogło zdestabilizować rynek? A dlatego, bo Unia Europejska zdjęła wszystkie ceny i cła i wszystkie ograniczenia na import wszystkich produktów z Ukrainy, nie tylko zboża. I drugi powód, jaki jest, to, że rolnicy nie są właścicielami skupów i mieszalni pasz. Mamy 5 dużych firm, często nie z polskim kapitałem, które kupiły sobie ukraińskie zboże, nie patrząc na rolników, nie patrząc na polskich rolników. Więc o tym rolnicy powinni pamiętać, że te firmy, nie, pomimo tego, że korzystają z polskiej ochrony prawnej, korzystają z polskich pieniędzy, kupiły polskie mieszalnie pasz, nie kupują polskiego zboża.
To jest, czyli problem jest realny.
Problem jest realny, oczywiście, aczkolwiek...
Bo mówiono nam przez... Bo, żeby było jasne, nikt nie mówi, żeby nie reeksportować zboża, żeby nie pomagać Ukrainie, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też pan poseł, jako koło poselskie Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, zapewniali nas, że destabilizacji rynku nie będzie, że polski rolnik, który uprawia zboże, nie straci. Stracił, jak się okazuje. Tak?
Nie bardzo stracił, bo jeszcze raz, na czym stracił polski rolnik? Na cenach. Ale ceny są ustalane na giełdzie MATIF. I te ceny spadły o jakieś 25-30% zamiast pójść do góry. Bo się okazało, że udało się, i tego się jednak jako ludzie, jako społeczeństwo powinniśmy cieszyć, odblokować zboże ukraińskie, i zboże ukraińskie wypływa z portu. Dzięki temu ceny żywności spadły. Bo jeżeli by się utrzymały tak wysokie ceny, jakie były poprzednio, to w tej chwili naprawdę chleb by kosztował po 10 zł. Więc ceny spadły. Problem jest w dużych mieszalniach pasz i problem jest w tym, że w Polsce nie produkujemy produkcji zwierzęcej. Bo 71% gleb jest używanych do produkcji pasz. A jak tych pasz nie ma komu zjadać, tylko to trzeba sprzedawać za granicę, no to sprzedaje się za granicę po tej cenie, za jaką granicę chce kupić. Ta za granicę chce kupić.
Dobrze, to jeszcze jedno.
I trzeba wrócić i sytuację rynku. Właśnie,
czyli w niedzielę, przy susze. Tak jest, z Prawa i Sprawiedliwości będą także projekty pomocy dla tych rolników, którzy stracili na tej sytuacji?
Będą projekty pomocy, będzie pomoc dla tych, ale po pierwsze, pomoc już jest, bo państwowe spółki kupują cały czas zboże i kupują go drożej niż kupują go prywatne spółki. Problem jest ten, że tych państwowych spółek mamy, no przepraszam, tyle co kot napłakał, no bo przez lata mówiono, że rynek, niewidzialna ręka rynku jest najlepsza. No i niewidzialna ręka rynku kupiła ukraińskie zboże, bo było 200 czy 300 zł tańsze. No i rolnicy polscy mają problem. Ale państwowe spółki kupują to zboże. Musimy na rolnictwo patrzeć długofalowo. I rolnicy muszą wrócić do produkcji zwierzęcej, opłacalnej produkcji zwierzęcej, tak żeby nie musieli sprzedawać tego zboża za granicę, za wielką wodę, tylko żeby można było to zboże w Polsce sprzedać w skórze, czyli w mięsie. Bo to jest najwyższa cena zboża, jaką można sobie uzyskać. I takie pomysły powinni państwo usłyszeć w niedzielę, aby wrócić do opłacalnej produkcji w Polsce.
Panie pośle, gościem Popołudnia Wnet Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Jaki głos z waszego koła poselskiego uszczuplonego o Stanisława Tyszka, ale to chyba nie jest wielka strata, bo i tak głosował trochę osobno od was, usłyszy Zbigniew Ziobro, bo wydaje się, że w przyszłym tygodniu czeka nas głosowanie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.
Panie redaktorze,
panie pośle.
I na jaki sobie pan Zbigniew Ziobro, minister Zbigniew Ziobro zasłuży. No tu rozmawiamy o sędziach pokoju, rozmawiamy od 6 lat o sędziach pokoju. Pan minister jest cały czas dwoma rękami za sędziami pokoju, tylko blokuje ustawę.
5 dni ten projekt nie będzie przyjęty, w takim wypadku pan poseł Stanisław Żuk.
Będzie, a dlaczego nie? Jeżeli jest dobra wola.
Załóżmy się o co pan poseł chce, że nie będzie przyjętych sędziów pokoju do momentu, kiedy będzie głosowanie wotum nieufności do Zbigniewa Ziobry.
Ja mogę panu redaktorowi powiedzieć, że projekt ta słynna piątka dla zwierząt, o której pan powiedział, został przyjęty przez jedną noc. Czyli można.
No, ale
a tutaj
wtedy
mamy jeszcze 5 długich dni, więc musi być tylko chęć. Więc jeżeli pan minister będzie miał chęć realnej reformy sądownictwa obywatelskiej, oddolnej, to my wracamy do porozumienia.
A jeżeli tej chęci nie będzie, to jak będzie głosować?
No tak, jak obiecaliśmy, będziemy głosować za wotum nieufności. No,
tych głosów nie ufamy wystarczy? W szable Kukiz 15 to jest ten element, który przeważy? Ten języczek
na
uwagi?
Na pewno się przyczyni, bo Prawo i Sprawiedliwość z posłami niezrzeszonymi i z tymi posłami z Polskich Spraw ma 231 albo 2 głosy.
A żeby odwołać ministra, trzeba mieć 231. Czyli nie tylko, że opozycja musi mieć większość, ale jeszcze musi ją zdobyć, muszą wszyscy być obecni na sali i nikt nie może skrewić.
No więc tą obecnością opozycji będzie największy problem, bo już wiele głosowań opozycja by wygrała,
gdyby była na
nie to przychodzi na salę plenarną. Ale część polityków Prawa i Sprawiedliwości podejrzewam, że zagłosuje za tym wotum lub nie będzie głosowała.
Więc ma być dyscyplina w klubie.
Różnie to może być. Ja dalej liczę na to, że sędziowie pokoju będą uchwaleni. W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z politykami Solidarnej. Jest naprawdę realna możliwość, że sędziowie pokoju będą do przyszłego tygodnia uchwaleni.
Panie pośle, to jeszcze jeden temat. Budżet także ma być w przyszłym tygodniu uchwalony. Tutaj też jest ta zasada. Jeżeli będą sędziowie pokoju, to wy budżet poprzecie, a jak sędziów pokoju nie będzie, to jak pan poseł zagłosuje nad budżetem?
Wstrzymam się lub będę przeciwny. No, słowa trzeba dotrzymywać. Do polityki się idzie po to, żeby zmieniać rzeczywistość. Mamy swój program. Przed chwilą rozmawialiśmy o sędziach pokoju, ale to jest również referendum lokalne. Żaden włodarz miasta nie mógł powiedzieć, tak jak pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie idźcie do referendum, żeby było nieważne. Mamy również obniżoną amortyzację na terenach wiejskich i kilka innych projektów, które już są uzgodnione z Prawem i Sprawiedliwością. Niektóre są nawet złożone. No i chcielibyśmy, aby one były przyjęte.
Połączenie trochę nam się wiesza, dlatego że pan poseł Sachajko jest w swoim okręgu gdzieś na Roztoczu albo nawet trochę bliżej Zamość. Tak czy inaczej, panie pośle, blisko niż ja z Warszawy, pan poseł Madu Przewodowa. Mija kilka tygodni, medialnie sprawa już ucichła, ale ja nie widziałem jakiejś oficjalnej zamknięcia sprawy, końcowego raportu, który mówiłby, co to była za rakieta, jak to wyglądało, co się o tym mówi w regionie. To jeszcze sprawa, która żyje na Zamojszczyźnie.
To, że tutaj wciąż Zamość i okolica żyje tym, bo przecież ta rakieta na terytorium Polski była około 3 do 5 sekund. Nie ma takiego systemu średnio, który by potrafił dolecieć w takim czasie. Dlatego ja od początku mówiłem, że te patrioty powinny być na Ukrainie i tam zestrzeliwać te rakiety, bo jak one wlecą na terytorium Polski, to nie wiem, to musiałby żołnierz koło żołnierza stać na granicy ze sprzętem co 100 metrów, żeby zestrzeliwać to od razu. I tak by to spadło na terytorium Polski.
A niepokój minął po tym, jak się wydaje, incydencie?
Nie minął, bo on nie ma jak minąć, bo wiemy o tym, że nie da się z terytorium Polski zestrzelić wszystkich rakiet i ten pas 15-20-kilometrowy jest takim pasem, no powiedzmy sobie wprost, nie do obrony z polskiego terytorium. A tam też żyją polscy obywatele. Dlatego byłem skrajnie zły na tych polityków opozycji, którzy sobie żarty robili przy okazji patriotów i mówili i dalej twierdzą, że one powinny stać na polskim terytorium i bronić Warszawy, zamiast bronić tutaj Polski Wschodniej, bo tutaj mamy największy problem.
No i tutaj wracamy do tego tematu, ale chyba temat już jest zakończony. Patrioty, te baterie 3, więc dość dużo. Na Ukrainę nie pojadą, pojadą być może do Polski. O tym jeszcze dzisiaj w popołudniu wnet powiemy. Na koniec, czy pan poseł jakby dostał wezwanie do wojska, to czy by się stawił, bo to temat, który dzisiaj i wczoraj budzi duże emocje.
Jak najbardziej, jeżeli dostałbym takie wezwanie, to bym się stawił. Ja w ogóle, tylko problem mam czasowy, bo chciałem pójść na te szkolenia jednodniowe, które były organizowane i mam nadzieję, że one dalej będą organizowane, jednodniowe szkolenia, aby nauczyć się strzelać, nauczyć się pierwszej pomocy, nauczyć się współdziałać.
Pojawiła się dość ciekawa koalicja tu młodych ludzi przede wszystkim, tych lewicowych i tych bardzo prawicowych, czyli młodych zwolenników Konfederacji i młodych zwolenników, którzy są dość liczni, a nawet bardzo liczni w młodym pokoleniu lewicy, którzy stwierdzili w dużej większości, że to jest opresja i że nie powinno w ogóle być obowiązkowych wezwań do armii. Polska będzie miała kłopot ze swoją obronnością przy takim nastawieniu?
No, niestety te 30 lat, przepraszam, prania mózgów, że to inni za nas coś mają zrobić, no zrobiło swoje, niestety. W wielu państwach jest obowiązek obrony, w Polsce tak samo jest taki obowiązek obrony. No niestety chyba minister Klich zawiesił ten pobór do wojska.
A powinien wrócić taki standardowy pobór, że wszyscy poza studentami idą w roczniku do wojska?
Powinien być taki pobór, jaki jest chociażby w Szwajcarii, że na miesiąc człowiek jedzie na takie przeszkolenie przez kilka lat z rzędu i jest wtedy, nie jest wyrwany z życiorysu ten okres dwuletni, tak jak było poprzednio, a przy takim cyklicznym szkoleniu, tak jak jest to w kilku rozsądnych modelach, mamy przeszkolonych ludzi. Bo jeżeli by się pojawił tutaj Putin na granicy, to nie byłoby komu bronić. I ci wszyscy właśnie lewicowo-konfederacyjni ludzie by pojechali z zagranicy, nam doradzali, jak my się mamy tutaj bronić. Dlatego naprawdę podchodźmy poważnie do tego, bo wojnę mamy zaraz za naszą granicą, a my nie wiemy, jak ona się skończy. Bo amunicja na świecie się kończy, bo świat nie produkował tej amunicji, a Rosja przestawiła swoją gospodarkę na gospodarkę wojenną i po prostu w dużej ilości produkuje broń.
No i to jest też ta rzeczywistość, o której powiemy szerzej. Już za chwilę, na bardzo dokładnie po godzinie 17.30. Tymczasem naszym gościem był Jarosław Sachajko, Koło Poselskie Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.